Witamy w programie Kontrkultura. Naszym gościem jest filmowiec, laureat Grand Video Awards, Michał Nogala.
Czyli twórca popularnego kanału Janusz Filmu, który blisko memu sercu sztukę rapowania połączył z pasją do filmu.
Eunika Chojecka.
Mikołaj Mikser-Mądrzyk. Zapraszamy.
Michale, witamy cię serdecznie w telewizji Idź Pod Prąd.
Witam również.
Witamy.
Pierwsze pytanie, jak sobie Janusz Filmu radzi w czasie pandemii?
Bardzo dobrze u mnie, dziękuję. A jak tam u was?
Dobrze, jest okej. Okay. A u ciebie, Mikser?
Nie, jest w porządku, tak zupełnie dyplomatycznie mówiąc to jest w porządku, jakoś sobie radzimy, mam nadzieję. Dobrze słyszeć, że u ciebie też jest okej. Okay. Ja mam takie pytanko związane z dziedziną życia, która jest mi bardzo bliska, zajmuje mi bardzo dużo czasu i bardzo się z tego faktu cieszę, mianowicie chodzi o rapowanie i powiedz mi, bo kilka dni temu tak się złożyło, że mój kumpel pokazał mi ciebie i przyznam szczerze, że nie miałem pojęcia, kim jesteś, nie wiedziałem. Słyszałem, że rapujesz i mówię, okej, okay, bardzo, bardzo fajna sprawa, fajny pomysł. Jak to się mówi, fajny content. I powiedz mi, jak zaczęła się twoja przygoda z rapem i filmem?
Jak zaczęła się moja przygoda z rapem i filmem? Wiesz co, ja... Dawno, dawno temu zaczynałem od muzyki i tak naprawdę to na początku... Moja przygoda z filmem zaczęła się od tego, że ja sam sobie robiłem teledyski, ale jakoś muzycznie no nie jestem jakimś wybitnym twórcą i potem poszło to bardziej w kierunku po prostu filmu i tak mi zostało.
A powiedz mi, czy inspiracja kalibrem 4.4 była? Bo jak słuchałem twojego filmu odnośnie oświetlenia, to słyszałem ten kaliber 44. Dla niewiedzących z lat 90. zespół, który naprawdę zrewolucjonizował hip-hop, czy dobrze słyszę kaliber, czy nie?
Wiesz co, no w latach 90. słuchałem tego kalibra, więc chcąc, nie chcąc, jakieś tam naleciałości są, to nie jest jakoś celowe, no ale też wiadomo, że jeżeli się z czymś mocno usłuchasz, to czy chcesz, czy nie chcesz, no to troszeczkę to też zaczyna wpływać na to, co robisz, więc odpowiedź brzmi tak.
Okay,
nie do końca chciałbym, żeby to zajeżdżało kalibrem, ale wychodzi tak samo z siebie.
Okej, okay, dzięki.
Ja myślę, że do rapu jeszcze wrócimy, ponieważ Mikser ma przygotowane kilka pytań. Ale może jeszcze powiedzmy o filmie. Czy pamiętasz z dzieciństwa, z młodości jakiś moment, który był dla ciebie kluczowy właśnie, jeśli chodzi o zainteresowanie filmem?
Wiesz co, to jest bardzo trudne pytanie, ponieważ... To nie jest tak, że nastąpił jakiś taki przełom, bo ja w zasadzie od dziecka to co się najczęściej bawiłem, no to w granie koncertów czy w robienie jakichś rzeczy artystycznych, więc nawet już jako dziecko się bawiąc po prostu szedłem jakoś w tym kierunku i jakiegoś takiego konkretnego momentu nie ma. Bardziej może bym powiedział, że konkretny moment to był moment, w którym ja wcześniej oglądałem kino takie bardziej rozrywkowe jako dziecko, raczej rzeczy, które lecą jako mega hit w Polsce. Jakieś inne Rambo, inne tego typu rzeczy. I w którymś momencie moja dziewczyna zaczęła mi pokazywać bardziej ambitne kino i wcześniej nawet nie wiedziałam, że takie kino może istnieć, bo nie, jakoś... No to jeszcze były czasy, kiedy rzeczy się oglądało z VHS-ek i tak naprawdę no też było kilka programów, więc to może był bardziej taki przełomowy moment, kiedy zauważyłem, że kino to nie musi być tylko o kolesiu, który idzie z karabinem zabić wszystkich i żyli długo i szczęśliwie. Więc może tak bym odpowiedział.
A dlaczego w ogóle film jest tak ważny w twoim życiu?
To jest pytanie najpierw, czy jest tak ważny w moim życiu? Może bo od tego, znaczy wiesz, w którymś momencie no to się stało no, moją pracą, więc no, i jest to ważne, ale czy w tym momencie bym powiedział, że film jest najważniejszą rzeczą w moim życiu? Nie, to wiesz, no to też jest kwestia przewartościowania sobie pewnych rzeczy i tak, jak byłem młody i chciałem udowodnić światu, że kim to ja nie jestem i czego to nie osiągnę, to może tak, ale na chwilę obecną są myślę, że rzeczy dużo ważniejsze niż film, więc pytanie, czy w ogóle film jest czymś tak bardzo ważnym w moim życiu.
Pewnie... kojarzysz te słowa, że dzięki wsparciu patronów mogę skupić się na projektach, które nie przynoszą mi pieniędzy, ale dają mi sporo satysfakcji. Pomagam m.in. fundacji, w której uczę montażu i filmowania osoby niepełnosprawne. I to może to przewartościowanie, o którym mówisz, tak wyczułem, że pieniądze za zarobki z filmu, zarobki czy tam bycie sławnym, bo to tak dzisiaj jest na to duże parcie, internet tutaj taką wizję rozciąga, że każdy będzie sławny. Rozumiem, zeszło na dalszy plan. Czy czujesz, że masz jakąś misję?
Wiesz co, też pandemia mocno mi, no bo jak teraz mówisz, wiesz, o pracy z ludźmi niepełnosprawnymi, ja ostatni raz widziałem się z nimi w październiku, więc no, to też jest tak, że no, sytuacja, którą mamy obecnie, mocno pozmieniała mi życie, ale to też tak w którymś momencie było, znaczy ja już w którymś momencie zrezygnowałem z koncertów, bo z muzyki generalnie, bo tak jakoś dotarło do mnie, że jedyny sens, w którym to robię, to żeby mi poklaskali na scenie, ale tak naprawdę zgasną światła, skończą mi klaskać, jak sobie pójdę, no to nic to nie zmienia, a jak zniknę, to będą klaskać komuś innemu. Potem poszedłem bardziej wtedy już pracowałem cały czas w branży reklamowej i no, w którymś momencie po prostu zacząłem się rozwijać mocno filmowo, ale też stwierdziłem, że to, czy ja zrobię jakiś fajny film i ktoś mi powie fajne, nie jest tak istotne i że może pójście w edukację, przekazywanie wiedzy da więcej niż to, że o, ktoś mi powie, zrobiłeś fajny film, no bo ucząc ludzi, którzy mają więcej do powiedzenia niż ja, mogę zrobić więcej niż tak naprawdę robiąc fajny film.
Weronika pyta w takim razie, co ci dała praca w branży filmowej, w jaki sposób zmieniła twój charakter?
Co mi dała? Na pewno jakiś taki konfrontację z rzeczywistością, że to, co widzisz w telewizji, to nie jest do końca to, jak ta branża filmowa wygląda. Na pewno zetknięcie się ze swoim własnym ego i to, że wcale nie jestem jakiś super ekstra wyjątkowy, tylko no też konfrontacja z różnymi innymi artystami, którzy wiadomo, jak to jest w branży artystycznej, jest dużo osób z przerośniętym ego i no, obserwacja innych i tego, że w momencie, kiedy patrzę na ludzi, u których coś mi się nie podoba, a tak naprawdę jestem taki sam, no to jakaś taka no, konfrontacja z własnym ego i z rzeczywistością. To by nie dało na przykład.
Okej. To są bardzo, bardzo budujące wnioski, bo z reguły taka autokorekta w tobie się dokonuje trochę. Dobrze rozumiem?
Trochę tak.
Powiedz, czy miałeś taki moment, że uderzyła ci soduwa do głowy, tak zwana, że już mogę wszystko, już po prostu teraz świat stoi przede mną otworem, klękajcie wszyscy, jestem najlepszy?
Znaczy, to jeszcze nigdy nie doszedłem do takiego etapu kariery, żeby mogło mi coś takiego odwalić, ale to, wiesz co, tak, jasne, jak byłem młody, no to też mi się, tak jak mówię, wydawało, że jestem nie wiadomo kim i mogę nie wiadomo co, ale też nigdy nie dobrnąłem do jakiegoś takiego wielkiego etapu kariery. Ja też raz na jakiś czas teraz mam na przykład taki moment, że ludzie ode mnie odchodzą z kanału, i ja sobie raz na jakiś czas też, zanim Janusz Rapowany powstał, no to ja zacząłem robić sobie serię Magia Kina, gdzie tak naprawdę oglądało to 100 osób, ale ja mam coś takiego, że jak za bardzo się unoszę do góry, no bo też nie można cały czas być na fali, to pojawia się bardzo dużo ludzi, którzy są tylko z tobą dlatego, że coś ci się dzieje. Ja wtedy sobie lubię spaść troszeczkę w dół, żeby zostali ci, co zostają, a ci, co są tylko po prostu na zasadzie, że fajnie być koło kogoś fajnego, oglądać kogoś, kto jest popularny i no to unikam takich ludzi, ale czy woda sodowa uderzyła mi do głowy w znaczeniu popularności? Nie, bo nigdy nie miałem takiego etapu kariery, ale tak to jasne, że nieraz. To jest coś, nad czym to też nie działa tak, że raz sobie ogarnę, że tutaj jestem zbyt pewny siebie, to już mam tak na całe życie. No to jest praca przez cały czas. Myślę, że też coś na ten temat wiesz.
Jasne, tak. Ale bardzo, bardzo bliźniacze bym tutaj wnioski wysnuł. Bardzo, bardzo podobnie myślę do ciebie w tej kwestii.
Rozmawiamy o sukcesach i o wodzie sodowej, to może powiedzmy o Oscarach, bo za kilka tygodni kolejna ceremonia rozdania Oscarów i pytanie mamy od Litki. Czy chciałbyś dostać Oscara?
To jest pytanie do mnie. Czy ja bym chciał dostać Oscara. Żeby dostać Oscara, najpierw musiałbym nakręcić film pełnometrażowy, na który musiałbym mieć budżet. Na chwilę obecną nie planuję, więc ciężko mi odpowiedzieć, czy chciałbym dostać. Na pewno to nie jest jakimś moim priorytetem i marzeniem.
A jeśli nie Oscar, bo już wiemy, że nie jest to twój priorytet i marzenie, to jakie masz marzenie filmowe? Masz takie w ogóle?
Znaczy marzenie filmowe. Na chwilę obecną to ja cały czas pracuję nad swoim warsztatem. Rozwijam się. W tym momencie bardziej się troszeczkę poszedłem w kierunku muzycznym i troszeczkę się uczę grać na kilku instrumentach i siedzę w muzyce. Ale jeżeli chodzi o kwestię filmową, no to jasne, chciałbym mieć budżet, który pozwoli mi na nakręcenie czegoś niezależnie, czegoś, co nie będzie robione tak, że ma to być zrobione specjalnie dla oglądalności, chociaż z drugiej strony to też nie chodzi o to, żeby nikt tego nie oglądał, ale mieć jakiś budżet na zrobienie niezależnej produkcji, tylko żeby ten nastąpił ten moment, w którym chciałbym robić jakiś taki wielki film z wielkim budżetem, to też muszę mieć coś do powiedzenia, a cały czas jakoś tak szlifuję sobie swój charakter, rozwijam się i jeżeli przyjdzie taki moment, no to wtedy będę o tym myślał. Na chwilę obecną nie czuję się jeszcze na coś takiego gotowy.
Od naszej redakcji, również ekipy filmowej Telewizji Idź Pod Prąd. I właśnie Weronika pyta ciebie, Michale, jak sobie powinni radzić niezależni twórcy filmowi bez dotacji od PISF-u, nie mylić się z PIS-em, jest to Polski Instytut Sztuki Filmowej, jeśli chce się tworzyć własne produkcje, odnośnie tego, co mówiłeś.
O, to jest trudne pytanie. Bo to jest tak skomplikowane pytanie, że nie ma na to jednoznacznej odpowiedzi, no bo w każdej dziedzinie, jeżeli chce się być niezależnym, no to szuka się różnych opcji dla własnej niezależności i nie ma, każdy jest inny, no bo dla jednej osoby na przykład to nie jest, nie wiem, problemem iść do pracy w korpo czy w barze, dla kogoś innego to będzie wielka ujma, że on pracuje w korpo czy w barze czy gdziekolwiek, więc no nie ma na to jednoznacznej odpowiedzi. Wiadomo, że fajnie jest mieć jakieś źródło dochodu totalnie niezwiązane z tą dziedziną, bo wtedy można też być bardziej niezależnym i nie robić rzeczy, które... Ja też teraz właśnie uciekam od tego, że stałem się więźniem własnego formatu i tak naprawdę oglądalność ma tylko rapowany kawałek o filmowaniu. I oczywiście ja lubię to robić, to jest fajne, ale nie w sytuacji, kiedy ludzie oczekują tylko tego i mam robić wszystko po to, żeby to się podobało. Nie da się jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, no bo każdy jest inny i każdy no, ma jakąś inny, nie wiem, może mieć bogatych rodziców, żeby dali trochę hajsu. No, nie odpowiem na to pytanie, no bo no, ciężko jest po prostu, każdy jest inny.
A powiedz mi, czy jest sposób na to, żeby dotrzeć do szerokiej publiczności z bardziej ambitnym przekazem?
Myślę, że ty jako nieoficjalny mistrz WBW powinieneś wiedzieć bardziej, bo masz większe zasięgi i to byłoby bardziej pytanie do ciebie.
No, ale to pytanie jest do ciebie.
To poproszę jeszcze raz.
Czy jest sposób na to, żeby dotrzeć do szerokiej publiczności z ambitnym przekazem?
Na pewno jest jakiś. Tylko, że w każdym przypadku jest trochę inny, więc czy jest sposób? Tak.
To ja zapytam. Pytanie pomocnicze. Michał, ty no, stworzyłeś kanał Janusz Filmu i no, tak jak mówisz w wywiadach, to jest takie trochę humorystyczne ujęcie, żeby też nie brać cię do końca na serio, nie brać tego kanału na serio. Ale rzeczywiście tam mówisz ambitne rzeczy. Wielu widzom to mówiłeś, ale naszym widzom jeszcze nie. Jak w ogóle, skąd wziąłeś ten pomysł? Jak w ogóle wygląda historia powstania kanału Janusz Filmu?
Ojejku, po raz 40 na to samo pytanie.
44.
Nie no, tak w skrócie, no to jest kwestia tego, że no, mój syn robił YouTube'a i mówił, że nie da się za bardzo, jeżeli się nie jest znanym, nie ma się znajomości, żadnych crossów i nie wiadomo czego, no to nie da się wybić w internetach. No to ja stwierdziłem, że oczywiście, że się da, tylko trzeba mieć coś do powiedzenia.
No i zrobiłem nazwę Janusz Filmu, która też po części będzie klikalna, no bo ludzie lubią się pośmiać z innych, więc widząc Janusz Filmu spodziewali się, że łohoho, jakiś tutaj Janusz. W tym momencie już słowo Janusz przestało istnieć w takim znaczeniu jak w tamtych czasach. No i co, no i zrobiłem film, wrzuciłem w internety. No i to chyba miało jakieś 40 tysięcy wyświetleń, już teraz nie pamiętam. I no i pokazałem dziecku, że się da. Co było moim błędem rodzicielskim i więcej go nie popełnię, ponieważ też jeżeli w jakiejś dziedzinie jako rodzic pokażę dziecku, że jestem od niego lepszy, no to dziecko traci zainteresowanie tą dziedziną, no bo ono nie chce być, żeby rodzic był lepszy, tylko ono chce być w czymś równie dobre, a nawet lepsze, więc to był taki mój błąd rodzicielski, za który płacę do dzisiaj na przykład tym wywiadem.
No ja na przykład jestem ci bardzo wdzięczna za ten kanał. I w ogóle za to, że robisz warsztaty filmowe, ponieważ nasza ekipa bardzo dużo skorzystała z twojej wiedzy. No i też można podziękować twojemu synowi, który cię do tego zainspirował.
Przekażę i dziękuję.
Jeśli mikser pozwolisz, to zadam twoje pytanie.
Jasne. Oczywiście, śmiało, proszę.
Mówiliśmy o sukcesach, mówiliśmy o porażkach. Co uważasz, Michale, za swój największy sukces artystyczny do tej pory i za swoją największą artystyczną porażkę?
Ojejku, sukces artystyczny. Ja jeszcze nie czuję w żaden sposób, żebym osiągnął jakiś sukces artystyczny, więc trudno mi odpowiedzieć. To znaczy, ani nie mam czegoś takiego jak porażka, ani też sukces, bo myślę, że wiele jeszcze przede mną i to nie ma tak, że osiągnąłem już sukces i teraz tylko pozostaje mi odcinać kupony. Cały czas widzę swoje niedoskonałości, a jeżeli chodzi o porażki, no to też jest tak, że cały czas się uczę na błędach. Jeżeli popełnię jakieś błędy, no to nie traktuję tego jako porażkę, tylko błąd, z którego należy wyciągnąć jakieś wnioski i w przyszłości go nie popełniać, więc no doświadczenie polega na tym, że popełniamy błędy i potem no staramy się ich nie popełniać, no więc ciężko mi odpowiedzieć na to na zasadzie właśnie sukces, porażka, bo nie czuję ani jednego, ani drugiego, że coś jest sukcesem, a coś jest porażką, bo błędy też są bardzo ważne i oczywiście w momencie, kiedy nie popełniamy w kółko tych samych błędów, no bo to jasna sprawa, że to bez sensu, ale kiedy jesteśmy w stanie z tych błędów wyciągnąć wnioski, no to one są nam bardzo potrzebne.
Powiedz mi, bo wspominałeś wcześniej o tym, że trzeba wyciągać wnioski, że trzeba, rozumiem, że to jest jakieś doskonalenie się po prostu, trzeba być coraz lepszym w tym, co się robi. Filmowo, bo zerknąłem na kilka twoich obrazków, to naprawdę ładnie wygląda. A powiedz mi, czy szkolisz warsztat muzyczny? Wspominałeś o instrumentach, a mnie interesuje rap. Czy piszesz tekst i mówisz, dobra, to flow zmiecie po prostu z powierzchni ziemi, bo szkoliłem to, czy po prostu nawijasz na żywioł?
Wiesz co, tutaj to jest tak, że raz na jakiś czas robię sobie sprawdzenie formy i jakieś teksty piszę czysto technicznie, ale pod kątem przekazywania wiedzy filmowej, no to jednak dla mnie ważniejsze jest to, żeby pozostawić sens i żeby mieć przekaz, a nie żeby fajnie złożyć rymy, czy walnąć jakieś fajne flow. Więc w przypadku przekazywania wiedzy filmowej raczej nawet unikam tego, żeby forma przerosła treść.
Okej, okay. A powiedz mi, czy nagrałbyś kiedyś na kogoś diss lub na coś? Zdisowałbyś coś?
Nigdy nie mów nigdy, więc jak ci powiem, że nigdy bym tego nie zrobił, to pewnie by się okazało, że...
Że pojutrze masz beef.
Tak, dokładnie. Wiesz co, to zależy. W jakiś ciekawy sposób tak, żeby... To znaczy... Diss, który miałby być pojechaniem kogoś dla samego pojechania, to na pewno nie. Ale jeżeli byłoby to coś, co, nie wiem, dla drugiej strony też by było czymś spoko tak naprawdę, że nie wiem, gdyby ktoś zrobił na mnie dissa, ale nie w sposób, bo ty jesteś głupi i śmierdzisz, tylko w jakiś fajny sposób, który pozwoliłby mi też odpowiedzieć i wyszłoby z tego coś konstruktywnego, to jak najbardziej tak.
Jeżeli pozwolicie, to wrócimy do filmu. Mam pytanie od Corneli odnośnie polskich seriali. Jest moda na polskie seriale. A co się stało z filmami? Czy twoim zdaniem seriale wyprą filmy fabularne i czy zdominują rynek filmowy?
Nie, bo to nie jest coś, co jedno nie wyklucza drugiego i to są rzeczy, które mogą stać obok siebie i to nie jest tak, że ludzie będą oglądać albo jedno, albo drugie. No to tak samo jak kino nie wyparło, znaczy jak telewizja nie wyparła kina i tak samo no, jest z kwestią seriali. No. Czy tak samo, nie wiem, no to, że powstał, znaczy coraz więcej rzeczy mamy na VOD, czy mamy internet, nie sprawia też tego, że telewizja nagle umarła, więc to są rzeczy po prostu, które są obok siebie i nie stawiałbym tego na zasadzie albo jedno, albo drugie.
Serial? Coś do polecenia?
Czy mam jakiś ulubiony serial? Nie. Nie.
Okej.
Nie będę tutaj się wypowiadał w tej kwestii, bo to jest tak, że jeżeli ja już oglądam jakiś serial, to zazwyczaj to nie są rzeczy, którymi bym się chwalił, bo to są rzeczy takie typowo do odmóżdżenia się i raczej nie polecałbym tego jako coś wartościowego, tylko nie wiem, puszczałbym sobie rzeczy typu Gra o Tron, co nie jest jakąś wybitną rzeczą, ale to się fajnie ogląda dla zabicia czasu i po prostu leżę i patrzę tempo sobie w ekran, więc nie wiem, czy chciałbym się chwalić swoimi wyborami pod kątem serialowym.
Powiedz mi, jakie umiejętności, role w zespole filmowym są w ogóle niezbędne, żeby tworzyć cokolwiek, jakieś takie krótkometrażowe filmy, żeby wyszła z nich jakaś porządna produkcja, a nie jakaś kaszana? To pytanie od Szymona.
To znaczy, jeżeli chodzi o pracę w grupie, to przede wszystkim no, umiejętność komunikacji i tego, że bardzo często praca z filmowcami to są duże dzieci z przerośniętym ego i ważne to, że jak jednego dnia zabierzesz zabawki i idziesz sobie z piaskownicy obrażony, no to trzeba pamiętać o tym, że następnego dnia trzeba wziąć te zabawki, wrócić na plac zabaw, ewentualnie przeprosić i bawić się dalej. Więc myślę, że to jest najważniejsza kwestia, bo sytuacji, gdzie ktoś tam kogoś gdzieś obraził i ktoś sobie rzuca wszystkim i idzie, no to... Znaczy w tym momencie już nie pracuję z takimi ludźmi, ale no to jest dosyć częste, więc no myślę, że ważna jest umiejętność dogadania się i jeżeli no, jest ekipa, gdzie wszyscy pchają ten wózek do przodu, no to jest chyba najważniejsze, bo pewne rzeczy związane z brakiem warsztatu, no to można niektórym ludziom wybaczyć, ale gwiazdorzenie i wprowadzenie kiepskiej atmosfery, czy to na zasadzie jestem najlepszy, czy wręcz przeciwnie, osoby, które wprowadzają atmosferę pod tytułem nic z tego nie wyjdzie, to jest złe, no to myślę, że najważniejsze to jest umiejętność komunikacji.
Okej. Okay. Pytanie jeszcze od Weroniki. Czy sztuka, powiedz, powinna przekraczać jakieś granice, czy powinny istnieć jakieś granice dla sztuki, jakieś tabu, gdzie sztuka nie powinna wchodzić?
To jest trudne pytanie, bo to zależy, jakie granice. Nie mogę powiedzieć, że nie może być żadnych granic, bo ja wiem, że tutaj chodzi o zupełnie inne pytanie, ale to jest, te granice to jest no, dosyć skomplikowana sprawa. No, wiadomo zawsze, że moje granice no, są ograniczone przez granice kogoś innego, więc jeżeli ja nie robię nikomu krzywdy i sobie przekraczam swoje granice, to nie widzę w tym żadnego problemu. Mogę sobie zrobić ze sobą w zasadzie i... No mówię, jeżeli nikogo nie krzywdzę, no to jest okej, ale jeżeli przekraczanie granic polega na tym, że nie wiem, że ja kogoś zwiążę, opluję i będę go ciągnął przez całą wioskę i nazwę to sztuką, no to już myślę, że to jest przekroczenie cudzych granic. Więc no, pytanie brzmi, o jakich granicach mówimy i nie da się jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie.
Mamy też pytanie od młodych twórców. Andrzej pyta. Chciałbym robić filmy jak Spielberg, tylko nie wiem od czego zacząć, a szkoła filmowa odpada. Czy znasz może jakąś drogę na skróty, jakieś kursy, strony, szkolenia, oprócz tego, co sam oferujesz? Co byś proponował na początek? Co jest tak naprawdę potrzebne, a co nie jest konieczne? I Szymon dopytuje, od czego zacząć pisanie scenariusza filmowego?
Strasznie złożone pytanie. Czy mogę poprosić o powtórzenie?
Jeszcze raz.
Znaczy, bo droga na skróty. Z tą drogą na skróty to jest tak, że przy tych drogach na skróty to zawsze gdzieś się wywalisz, bo jasne, to jest tak, że nie wiem, jak, jeżeli dasz osobie, która nie przeszła pewnej drogi i dasz jej w tym momencie, masz 3 miliony i nakręć sobie film, to na 90% ta osoba przepieprzy te pieniądze w nieodpowiedni sposób i sknoci ten film. Więc oczywiście byłaby to droga na skróty. No miej dużo pieniędzy i sobie je wydaj i nakręć film. Tylko niestety to jest dziedzina, w której pójście na skróty zawsze jakoś kończy się tym, że gdzieś ci się podwinie noga. Więc z tym chodzeniem na skróty to bym mocno uważał. Jeżeli chodzi o kwestie edukacji, no to tak naprawdę wszystko, bo nawet jeżeli pójdziesz na trzeci kurs czy szkolenie, w którym się dowiesz tego samego, ale w troszeczkę inny sposób i dowiesz się te 2% dodatkowej wiedzy, to te 2% wiedzy może mocno zmienić twoje podejście do pewnej rzeczy, więc nie wskazywałbym konkretnych miejsc, bo ja nie wiem, to też chodziłem na kursy, na których się nie dowiedziałem totalnie nic, wydawało mi się, że wydałem niepotrzebnie pieniądze, ale zawsze jakieś też zdobyłem doświadczenie. No jeżeli chodzi o drogę na skróty, no to bym tego unikał. Jeżeli chodzi o kwestie, gdzie można zdobywać wiedzę, no to wszędzie. No, kursy, szkolenia, szkoły, warsztaty. Jak się tego poszuka, to się znajdzie tego mnóstwo.
A czy masz jakąś lekturę do polecenia młodym twórcom? A tutaj było też pytanie o scenariusz filmowy. Jak w ogóle zacząć tą swoją drogę filmową?
Lekturę? Zaraz, ja muszę sobie poszukać, żeby... Nie, bo nic
się teraz...
Nie, to jest książka, którą polecam wszystkim. Ona jest... Tylko nie pamiętam zawsze tytułu. Pyk. Ta książka. To jest książka z lat 70. z tego co pamiętam. Czyta się ją w 2 godzinki i ona uczy montażu, ale nie montażu, jak obsłużyć program, bo to już nie te czasy, bo to są czasy taśmy filmowej. Ta książka uczy myśleć w sposób filmowy i tak naprawdę to jest książka. Dużo osób przez to, że tam fragmenty są o tym, jak montaż wpływa na budowanie socrealizmu, to wiadomo, że to jest do kosza. Część rzeczy jest troszeczkę o taśmie filmowej, to wiadomo, że to do kosza. Niektórych odstrasza nazwa, że to jest podstawy montażu filmu amatorskiego, a ja przecież jestem profesjonalista, ja nie chcę być amatorem. To też ich odstrasza, ale generalnie książka, która to są rzeczy, o których ja często mówię na swoich warsztatach, o tym, że jak działa inaczej. Jest taki utwór Janusza, filmu Każdy z nas jest montażystą. To jest jeden rozdział z tej książki, który dużo właśnie mówi o tym, jak działa sposób naszego postrzegania, jak to jest przełożone na język filmowy, więc zacząłbym od tej książki. Bert Maj, podstawy montażu filmu amatorskiego.
Dzięki.
Na Allegro się to kupi za 10 zł, jeżeli ktoś wystawia akurat. Ja miałem kiedyś 30 tych książeczek i rozdawałem ludziom, ale już mi się nie chce polować na Allegro.
Czyli zachęcamy bardzo do sprawdzenia sobie, bo w każdym z nas, rozumiem, siedzi montażysta. Każdy z nas ma taki potencjał, możliwość do podciągnięcia swoich umiejętności w montażu, szczególnie w czasach, gdzie wszyscy biegamy z telefonami i kamerami w dłoni, prawda?
To znaczy rozwijając tutaj tym, że każdy z nas jest montażystą, chodzi o to, że właśnie, że montaż to jest przełożenie sposobu naszego myślenia. W momencie, kiedy w tym momencie, nie wiem, właśnie przyjąłeś coś do wiadomości i mrugnąłeś, no to zrobiłeś cięcie montażowe, twój mózg dostał informację, że zrozumiałem, robię cięcie, przechodzę dalej. I tak samo, no jeżeli oglądasz, nie wiem, w jakimś miejscu sobie przestrzeń, no to patrzysz planami ogólnymi. Jeżeli chcesz podejść bliżej, no to oglądasz to na zbliżeniach, ale w momencie, kiedy na przykład chcesz przeskoczyć z danego obrazu na drugi, typu ktoś na ciebie spojrzał, nawiązałeś kontakt wzrokowy, ale nie chcesz tego kontaktu wzrokowego, to nie uciekasz od niego panoramując, tylko uciekasz tak głową, że mrugniesz, że na przykład no, jesteś w autobusie, widzisz typa, on się na ciebie patrzy, a ty uciekasz wzrokiem, robisz mrugnięcie i nagle masz przemontowane na okno autobusu. I no to wszystko, to jest coś, co robimy normalnie jako ludzie, i zostało to przełożone na język filmowy. Jak się zamyślisz, no to nagle masz przenikanie. No to jest tak samo, czy jak idziesz spać, no to montujesz przez czerń, że masz zmontowane przez czerń, budzisz się, masz upływ czasu. I o to chodzi z tym, że no, każdy z nas jest montażystą, że tak naprawdę to jak, w jaki sposób montowany jest film, to jest, mówię o filmie fabularnym oczywiście, a nie o teledysku, który jest połączony. Znaczy w teledysku to dzisiaj wszystko się montuje, ale no, w filmie fabularnym nie dałoby się obejrzeć dwugodzinnego filmu, który jest zmontowany tak jak amatorsko zmontowany teledysk, gdzie tam wszystko miga, skacze i jest poszatkowane.
I tak oto już nigdy żadna rozmowa nie będzie taka sama.
Mamy też pytanie o przyszłość od Szymona. Jaka jest twoim zdaniem przyszłość sztuki filmowej? Co będzie najbardziej działać na ludzi? Jaka forma szeroko rozumianej sztuki filmowej? Czy to będzie film, czy serial, czy jakiś krótki film?
Nie wiem.
Okej.
Ja się też za bardzo jakoś właśnie też chcę unikać odpowiedzi na temat jakichś seriali, Oscarów, tego jak ma wyglądać przyszłość, bo skupiam się na sobie, a nie na tym, co robią inni, jak to będzie wyglądać, bo to takie zastanawianie się tak naprawdę do niczego nie prowadzi, że no, więc no skupiam się na tym bardziej, jaka będzie moja przyszłość, a tego też nie wiem.
A w takim razie, czego możemy ci życzyć, jeśli chodzi o przyszłość?
O kurczę. Proszę o inny zestaw.
No patrz, tu cię mamy.
Ja bardzo mocno wychodzę z tego, żeby uważać, czego się chce, bo pewnie wiecie, że jak czegoś bardzo chcesz, to bardzo często to dostajesz, ale w takiej formie, że to nie do końca jest to, czego chcieliśmy, więc ja zawsze się staram uważać tego, czego chcę, więc nie no, to zdrowie, o, niech będzie zdrowie, bo to z tym zawsze to jasna sprawa, że lepiej, żeby było.
To nam wszystkim, rzeczywiście.
Tak.
I wszystkim naszym widzom.
Także zdrowia wszystkim widzom.
Powiedz mi, w jaki sposób możemy cię, i pytam to też jako twórca, w jaki sposób możemy cię wesprzeć? Jak to wygląda? Jak fani Idź Pod Prąd, jak nasi odbiorcy przypadkowi dzisiaj mogą wesprzeć Janusza Film?
Jak mnie wesprzeć? Nie wiem, skorzystać z moich warsztatów, które niedługo ruszają. Więc jeżeli chodzi o kwestię...
A niedługo to znaczy kiedy niedługo?
A już sprawdzam. Cisza na planie.com chyba. Jestem w trakcie robienia strony i już tam napisałem, kiedy ruszają te warsztaty. Tutaj jest moja strona, pyk. I moje warsztaty, które będą kosztować dla wielu osób dużo, dla innych mało, 480 zł, rozpoczynają się 9 maja. Więc jeżeli ktoś chce mnie wesprzeć, to raczej poprzez wspieranie samego siebie i swojego rozwoju, korzystając z moich warsztatów. A z opcji typu Patronite czy coś takiego, to ja już mocno zrezygnowałem.
Czyli podsumowując, najlepiej wejść na ciszanaplanie.com, tak. Sprawdzić sobie ofertę warsztatów, sprawdzić dokładną datę i nic, tylko się zapisywać.
Jeżeli ma się ochotę, bo to też z tymi warsztatami to jest tak, że jeżeli się skorzysta z warsztatów na zasadzie kupię sobie i to znaczy, że już będę wiedział, to nie, no to jest miesiąc pracy, to są prace domowe.
Z tego miejsca mogę powiedzieć tym wszystkim, którzy jeszcze nie uczestniczyli w warsztatach Janusza Filmu, że po tych warsztatach powstało już chyba kilkanaście różnych filmów, w tym dwa filmy dokumentalne, długie, prawie pełnometrażowe można powiedzieć.
Ja bym wiedziałem.
Tak. O sprawiedliwych wśród narodów świata. I też druga sprawa, że Janusz Filmu, Michał Nogala, po prostu zachęcił młodzież, szczególnie z Fundacji Twój Ruch, do kręcenia telefonami tym, co mają i ośmielił ich do tworzenia swoich filmów. Jest dużo owoców filmowych po twoich warsztatach.
To bardzo mi miło, pozdrawiam młodzież. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś będzie okazja, żeby się zobaczyć na żywo. No ale to kiedyś tam. Także dziękuję bardzo i pozdrawiam.
Bardzo serdecznie dziękujemy. Był z nami Michał Nogala, Janusz Filmu.
Ja mam coś jeszcze powiedzieć?
Jeszcze chciałam was zachęcić do tego, żeby wysyłać komentarze, pytania. Jeżeli macie więcej pytań do Michała Nogali, Janusza Filmu, to piszcie w komentarzach, piszcie na kontakt @podprąd.pl. Może zrobimy dogrywkę, jak Michał będzie mieć czas i ochotę.
Jasne. Chociaż teraz nie będę mieć czasu. Z ochotą jak najbardziej, gorzej z czasem.
Okej. Życzymy zdrowia wszystkim. Dziękuję też tobie, mikser Mikołaj Mądrzyk, za współprowadzenie.
Ja dziękuję bardzo. Dziękuję ci, Michał, za obecność. Dziękujemy wszystkim, którzy obejrzeli nasz program i oczywiście zachęcamy do kontaktu. I mam nadzieję, do zobaczenia jak najszybciej na żywo.
Do zobaczenia.
Do zobaczenia, hej.